kulinarne
pogaduchy.
Krzysztof Zieliński w studiu, witam cię.
Witam także serdecznie ciebie i słuchaczy.
Dzisiaj będziemy się dowitaminizowywać, bowiem rozmawiać będziemy, drodzy Państwo, o kapuście. To jest bardzo zdrowe w ogóle warzywo. Dość długą ma tradycję, także w naszym regionie, regionie chłopskim, regionie rolniczym. Zacznijmy w ogóle od tego, skąd ta nazwa kapusta się wzięła, jak ona do nas trafiła.
Tradycja łacińska. Nie da się ukryć, słowo kapusta wywodzi się właśnie z łacińskiego caputium, czyli główka, no typowa główka kapusty, można by powiedzieć. Zaliczana jest do rodziny kapustowatych. 38 gatunków roślin, od tych najbardziej klasycznych znanych, włoska, czerwona, pekińska, brukselka należy do rodziny kapustowatych oraz kapusta biała, czyli tak zwana cukrowa. I z tej białej robi się to, co jest, można by powiedzieć, tym crescendo tej naszej kapusty, jeśli chodzi o danie. Po prostu robi się kapustę kiszoną. Zazwyczaj sama wiesz, gotujesz, pieczesz, smażysz różne rzeczy cudowne, tak jak każdy. 500, 1000 gram, do kilograma to właśnie jest ta główka kapusty najlepsza. Ale właśnie znalazłem taką informację, że w tych właśnie warunkach północnej Europy udało się wyhodować, można by powiedzieć, dinozaura, jeśli chodzi o kapustę. W 2012 roku do tej pory niepobity rekord świata, jeśli chodzi o najcięższą kapustę, ważyła, tu gramy wchodzą w rachubę też, 62,71 kg.
Tak jak solidna kobieta.
Solidna kobieta, można by powiedzieć, niekoniecznie w kapuścianych sukniach ubrana. To było coś niesamowitego.
Ale ja myślę, że to była jednak modyfikowana genetycznie kapusta. Przypuszczalnie w naturalnych takich warunkach taka
słuchaj,
by nie
przecież
urosła.
Sama wiesz najlepiej, że niektóre dynie potrafią ważyć kilkaset kilogramów.
To
jest kwestia odpowiedniej opieki, odpowiedniej głaskania. Nie wiem, czy kapustę ktoś głaskał, ale ta tradycja jest niesamowita, bo tak naprawdę mówi się wprost, oczywiście badania genetyczne, archeologiczne, różnego rodzaju pomysły naukowcy mają. Prawdopodobnie, tutaj duża doza prawdopodobieństwa. Otóż ekspansja dzikiej kapusty, czyli tego można być korzenia, to jest Bliski Wschód. I ona rozeszła się na zachód, czyli poszła w Europę i poszła na wschód, czyli pojawiła się w Chinach. I w północnych Chinach, to jest ta najstarsza informacja, jaką udało mi się znaleźć, jeśli chodzi o datowanie. Otóż w północnych Chinach kapusta tak zwana pekińska, stąd nazwa, uprawiana jest od 4 tysiąclecia przed naszą erą. 6 tysięcy lat zabawy z kapustą. Europa troszeczkę słabiej, około 3000 lat temu, czyli około 1000 roku przed naszą erą. Jesteśmy słabsi pod tym względem i, jak to się mówi, gębę kulinarną robi się Celtom z Europy Zachodniej i Europy Środkowej, że to oni po prostu z jednej strony, można być w cudzysłowie, udomowili tą kapustę i zaczęli z niej po prostu robić cuda.
A do nas jak trafiła kapusta?
Do nas trafiła, o, to jest bardzo skomplikowane. Jeszcze przed tym są Sumerowie, jeszcze przed tym są oczywiście Grecy. Bardzo dużo zapisów na temat kapusty się zachowało. Najważniejsza rzecz starożytnej Grecji. Kapusty nie uprawia się obok winogron. Do tej pory powstało właśnie takie przekonanie i istnieje to szczególnie w Grecji, że jak zjesz dużo kapusty, to się nie upijesz winem, bo one ze sobą nie współgrają. Ale tak naprawdę, mówiąc już poważnie, to Grecy i po nich przejęli schedę Rzymianie. Oni doprowadzili do tego, że kapusta stała się takim bardzo ważnym elementem kuchni. Co więcej, była opisywana w dokumentach, w książkach kucharskich, które się zachowały, jako luksusowy produkt stołowy w Cesarstwie Rzymskim. Także można by powiedzieć, ona wtedy już rzeczywiście była doceniana. W średniowieczu kapusta była, w średniowiecze mówimy tam powiedzmy te wczesne średniowiecze, była uprawiana, o czym świadczą wspaniałe, zachowane iluminacje w księgach dawnych, pisanych ręcznie. Iluminacje oczywiście są malowane ręcznie i tamte w tle te właśnie kapusty się pojawiają. Ale generalnie ta nasza ulubiona kapusta to są oczywiście Germanie. No i nie da się ukryć, że można być z kuchni germańskiej. Myśmy to częściowo także przejęli. Pierwsze zachowane jakieś takie poważniejsze informacje dotyczące kapusty jako elementu tradycji kulinarnej pochodzą z XIV wieku. Już w XV wieku była bardzo powszechna i tu się zaczyna właśnie taka ciekawostka. Otóż kapusta, mówi się w wielu miejscach, że została do nas przywieziona przez królową Polski Bonę Sforza.
Właśnie do tego zmierzam.
Widziałem to pytanie w twoich oczach, ale okazuje się, że zgadza się. Otóż królowa Bona sprowadziła do Polski, przyjechała w 1518 roku, popularne włoskie warzywa, których u nas wcześniej nie było. Pomidory, kalafiory, karczochy, szparagi, brokuły, marchewkę i sałatę oraz kapustę, ale włoską. Bo myśmy już wcześniej mieli tą kapustę, można by powiedzieć, białą, z której właśnie robiliśmy różne rewelacyjne rzeczy, jeśli chodzi o kuchnię. Postać kiszona przede wszystkim, bigos, kapuśnia, gołąbki, farsze do pierogów, juszek. Wydawało się, że takie oczywiste. Sama podejrzewam, że przez twoje rączki przeszło wiele tego typu wspaniałych rzeczy, ale miejmy świadomość, że ten bigos, który tak nam się przede wszystkim łączy, jeśli chodzi o kapustę, to jest jednak nie do końca taka prawda. Najpopularniejszym daniem z kapusty dzisiaj jest bigos. No ale najstarsza polska książka kucharska, taka właśnie jak Compendium Ferculorum albo Zebranie potraw Stanisława Czernieckiego z 1682 roku, wspomina o bigosach, a właściwie o bigosikach. Bigoski, tak to się nazywało, ale w nich nie było grama kapusty. Ówczesne, przypominam, XVII-wieczne bigosy to była potrawa ściekanego mięsa lub najróżniejszych, nie uwierzysz, ryb. Do głównego składnika dodawano pietruszkę i cebulę. Kapusty, broń Boże. Zakwaszano je przy okazji różnymi owocami i octem. W tej książce właśnie, o której ci wspomniałem, Czernieckiego, mamy bigosek ze szpikiem, bigosek z jarząbka, bigosek karpiowy, a także bigosek z powszechnych kiedyś raków. No ale nie, to się spokojnie zmieniło. Ten tak najbardziej znany nam i oczywisty dla nas bigos to jest oczywiście wiek XVIII. Bigos z kapustą lub zwany bigosem hultajskim. Po prostu pamiętam czasy rozbiorów. Polska no, nie przelewa się u nas i zaczyna się wycofywać te droższe składniki na rzecz bardzo popularnej już wówczas oczywiście kapusty. Istniało nawet na przełomie XVIII-XIX wieku takie bigos z wiwatem. Jego nazwa pochodziła ze sposobu przygotowania. Otóż w szczelnie zamkniętym garnku podgrzewano bigos na ogniu, a wystrzelającą pod wpływem ciśnienia przykrywka oznaczała, że potrawa jest gotowa do spożycia. I zgadnij, ile wtedy znano różnych bigosów? Strzelaj.
Jeden, dwa.
Powiem ci szczerze, rzuciłem oczywiście wujek i Google, wiele rzeczy pomaga. Składniki są przeróżne. To jest coś niesamowitego. Informacja dotycząca szczególnie przepisów dań z przełomu XIX-XX wieku. Bigos staropolski, który zawiera dwa rodzaje białej kapusty, kiszoną i świeżą, różne gatunki mięsa i wędlin, one też dodawały ten smak dymny, suszone grzyby, suszone śliwki oraz przyprawy, kminek, majeranek, ziele, liście laurowe. Klasyczny nasz polski bigos, staropolskim zwany, bigos litewski, zawiera kapustę z dodatkiem kwaskowatych winnych jabłek. Tego podejrzewam, że tak samo jak ja nie wiedziałaś. Bigos hultajski, szczególnie dużo drobno krojonego mięsa i słoniny, musiał być nieźle tłusty. Bigos węgierski, oczywiste, papryka i żeby ten smak wyciągnąć, śmietana. Bigos galicyjski, czyli nasz, biała kapusta z ziemniakami i białą fasolą. Jeszcze nie miałem okazji spróbować, trzeba będzie gdzieś poszukać. No i bigos myśliwski, co jest oczywiste, z kawałkiem pieczeni, dziczyzny oraz jagód jałowca. No tu już mamy rzeczywiście te smaki, można powiedzieć, leśne. I kto był smakoszem bigosu? Władysław Potocki, Jerzy Kitowicz, Tadeusz Bojżeleński, Juliusz Słowacki, potrawa ulubiona przez Bolesława Leśmiana, Czesława Miłosza, Leopolda Tyrmanda. No przyznasz, rzeczywiście kawał dobrej literatury został teraz wymieniony. Czym się różni kapusta kiszona od kwaszonej?
Inna formuła. Dokładnie. Zakwaszania. Inna formuła. To jest kwaszenie, a tam kiszenie.
Pierwsza powstaje w wyniku dwutygodniowej fermentacji mlekowej. Posiada charakterystyczną żółtą barwę oraz bardzo kwaśny smak. Natomiast kapusta kwaszona ma biały kolor i lekko kwaśny smak, będący efektem doprawienia jej octem i cukrem. Czyli kapusta kiszona jest, można być w dużym stopniu naturalny proces, a ta kwaszona troszeczkę jest wzmacniana.
Też nie jest już takim probiotykiem, nie, jak kapusta kiszona, bo te kiszonki wiadomo, że są probiotykami. Także to na to też zwracać należy uwagę, jak państwo kupują w ogóle kapustę, to też zwracać uwagę, czy to kiszona, czy kwaszona, bo to jest zasadnicza różnica.
Zdrowsze jest zdecydowanie kiszona. Tak. Co więcej, picie tego kwasu jest zdecydowanie z kiszonej kapusty jest bardzo, bardzo zdrowe. Ono wzmacnia organizm, wyczyszcza z niepotrzebnych rzeczy z naszego układu trawiennego i osoby, które mają właśnie problemy z układem trawiennym, powinny po prostu, można kupić to bez żadnych problemów, w tej chwili eleganckie szklane butelki, to jest bardzo ważne, jakieś ohydne plastiki, można to kupić, bo kapusta kiszona ma więcej witaminy C niż surowa, gdyż podczas właśnie procesu fermentacji bakterie wytwarzają dodatkowy kwas askorbinowy. Kwas mlekowy oczyszcza przewód pokarmowy z bakterii gnilnych, brzmi to strasznie, ale mamy je w sobie, oraz stwarza idealne warunki do rozmnażania dobroczynnych bakterii jelitowych. I co jest właśnie ciekawe...
Czyli probiotyk, jak powiedzieliśmy.
Probiotyk, absolutnie. Właśnie te właściwości kapusty były wykorzystywane już od XVII wieku. Załogi statków brały ze sobą te całe nasze zapasy drewnianych beczek, najlepiej z dębiny, kapustą kiszoną. Dzięki temu problem szkorbutu po prostu przestawał istnieć. Czyli osoby, które mają właśnie problemy z systemem odpornościowym, kwas z kapusty kiszonej jest absolutnie wskazany.
Zapytam cię w tym momencie o jeszcze jedną rzecz, o nasz region, dlatego że... To był dość biedny region i tak, kiedy ta kapusta, w ogóle kapusta jako kapusta, czy kiszona, czy w innej postaci trafiła pod strzechy, że tak się wyrażę, bo to często było jedyne źródło witamin w tych ubogich chłopskich rodzinach. Czy mam rację, czy nie?
Absolutnie tak. Można by powiedzieć, że kapusta kiszona była nieśmiertelnym elementem każdej komory. Po prostu wchodząc do drewnianej izby, jakbyśmy się mogli przenieść w czasie, zapach specyficzny kiszonej kapusty byłby absolutnie wszędzie. To była tak naprawdę kwestia przetrwania i to zarówno w tych czasach przedziemniaczanych, czyli powiedzmy przed połową wieku XIX, kapusta była podstawą, bo z tego wywaru, z tego soku robiono różnego rodzaju barszcze, bo to także, barszcz to nie tylko czerwony burak, ale z drugiej strony także po prostu ten kwas dawał możliwości różnego rodzaju zup, a jednocześnie kapusta była z grochem, kapusta była elementem dodawanym do kasz, kapusta ziemniaczana, słynne danie z kolbuszowej, które grama kapusty nie ma, ale jednak ta nazwa po prostu przetrwała, więc kapusta była rzeczywiście tym bardzo ważnym elementem i na koniec mogę powiedzieć tak, że właśnie ludowa rymowanka: jadłem kapustę i piłem rosół, mięsam nie widział i takem wesół. Czyli można by powiedzieć, niekoniecznie mięso musi być elementem sytości. Dzisiaj mamy sobotę, 14 września, zapraszamy Państwa.
Jutro do Wieżawic będzie można dania z kapusty pokosztować.
Jarmark kapuściany czeka na smakoszy. Jutro jest właśnie niedziela 15, ale zapraszamy Państwa także dwa tygodnie później, 29 września. Piękna wieś Morawsko koło Jarosławia. Niezwykle ciekawa cykliczna impreza nad Morawskim Łęgiem. Danie konkursowe z kapusty, więc będzie te kilkanaście kół gospodyń wiejskich, które będą musiały panie coś ciekawego wymyśleć. I kończąc, polecamy Państwu tą kapustę. Dlaczego? Między innymi w 100 gramach kapusty kiszonej zawiera się około 20 kalorii. Czyli kilogram kapuchy kiszonej to tylko 200 kalorii. Jeden pączek to jest 360 kalorii.
To teraz możemy pozostać z tą wiedzą i zastanowić się, co wolimy, kapustę czy pączka. Nie wiem, jak wyjdzie ta wyliczanka, ale do jedzenia kapusty na pewno zachęcamy. Państwa zachęcamy i zapraszamy na te imprezy, o których wspomniałeś, jutro i 29. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Spotykamy się ponownie za tydzień, a wtedy, no właśnie, będziemy dziękować za plony.
Będziemy dziękować za to, co nam natura i opatrzność Boża po prostu przyniosła.
Porozmawiamy o historii dożynek i o tym, jak przebiegają także w naszym regionie i jak w ogóle dożynki przetrwały do tych dzisiejszych czasów, bo wszystko się przecież zmienia, ale wszystko to za tydzień. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia, pozdrawiamy.
Kulinarne
pogaduchy.